Święty Duch. Przeszłość, która doprowadziła nas dzisiaj tutaj. Oddajemy Ci to nasze uczestnictwo w tych rekolekcjach, dzień dzisiejszy, to wylanie Ducha Świętego. Otwieraj nasze serca na Ciebie, który jesteś osobą. Nie dajesz nam korzystać z żadnych technik. Dajesz nam modlitwę, abyśmy otwierając swoje serca spotkali Ciebie jako żywego Boga, Tobą się karmili i abyśmy Tobie się poddawali, potrafili otwierać swoje serca, abyś to Ty mógł je przemieniać, abyś mógł je przenikać. Duchu Święty, niech spadnie Twój deszcz na nas, deszcz ożywczy, deszcz mocy, deszcz świadczenia o Tobie, deszcz obudzenia naszej wiary, obudzenia naszej modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś deszczem wody żywej, abyśmy już nigdy nie pragnęli, mając Ciebie w sercu. Dzisiaj przeżywacie w tych rekolekcjach drugi szczyt, tak się mówi. Pewnie słyszeliście to określenie. Tak naprawdę jest to jeden wielki szczyt, tylko wychodzimy tak jakby na drugi grzbiet, dlatego że poprzednie spotkanie to modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, które przeżywaliście, a dzisiaj macie prosić o Ducha Świętego. Dlaczego taka kolejność, a nie inna? Dlatego że człowiek uzdrowiony wewnętrznie, człowiek, który oddaje to, co ma, swoje zabezpieczenia, to, co sobie poukłada sam, to, czym się zabarykaduje przez całe życie, swoimi planami, musi oddać Panu Bogu, aby On mógł wtedy wejść w serce, wlać swojego ducha i abyśmy byli narzędziami Pana Boga. Jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty, abyśmy byli ołówkami w ręku Boga, abyśmy pozwolili pisać Mu nami nasze życie. I dzisiaj mamy prosić o Ducha Świętego. I pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, co jest niewątpliwie najważniejsze w dzisiejszym spotkaniu, to jest wasza otwartość na Pana Boga. Nie liczcie, że jeżeli ktoś przyszedł tutaj i będzie wystawił tylko ręce i będzie patrzył, czy coś stąpi, czy nie stąpi, aż mu się ciepło zrobi, no to mało prawdopodobne, żeby coś otrzymał dzisiaj. Trzeba po prostu swoje serce postawić wobec serca Bożego i nie jest ważne, co ktoś obok was będzie mówił dzisiaj, jak się będzie modlił, co będziecie sobie myśleli, czy będziecie się martwili, czy się komuś spodoba to powiedzieć, czy to zaśpiewać, czy ktoś komuś się spodoba przyklęknąć, komuś wstać. To nie jest tak naprawdę ważne. Ważna jest dzisiaj twoja relacja osobista z Jezusem. Starajmy się dlatego wchodzić nawet w te piosenki, które śpiewamy, swoim sercem. Nie tylko poznawać intelektualnie. Wiecie to dobrze, już jak ktoś trawi Słowo Boże tyle, bo to jest jednak wymagające, codziennie medytacja Słowa Bożego, to już to Słowo nas przepracowuje. I myślę, że my jesteśmy przygotowani dzisiaj w tym rytmie Słowa Bożego w seminarium odnowy wiary, jak to jest u was nazwane. Jesteście przygotowani na to, żeby dzisiaj przyjąć dar Ducha Świętego. Dlatego mówię dar Ducha Świętego, bo zanim poprosimy o konkretne dary Ducha Świętego, prośmy o dar Ducha Świętego, czyli o całego Ducha Świętego. Aby być przenikniętym Duchem Świętym, aby potrafić w swoim życiu realizować wolę Bożą, aby ożywić się w wierze, to się mówi tak ładnie, że przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym, czyli niektórzy mówią, takie proste porównanie, to do dzieci się często mówi. Na chrzcie dostajesz prezent, który masz całe życie rozpakowywać. Prezent wszystkich darów, jakie Pan Bóg ci dał, a potwierdził to jeszcze w bierzmowaniu, uzupełnił. I masz wszystkie dary, którymi możesz posługiwać, które Pan Bóg w tobie złożył. I teraz właśnie chrzest w Duchu Świętym to jest taka pomoc w rozpakowaniu tego prezentu. Abyśmy dzisiaj stali się nowymi ludźmi, ludźmi Boga, przenikniętymi Duchem Świętym. I to, czy do tego dojdzie, to zależy przede wszystkim od nas, bo oczywiście jest to łaska Pana Boga, działa sam jak chce, kiedy chce, ale też trzeba ufać, że jeżeli ktoś wszedł na drogę seminarium, to dzisiaj ten moment, i rozważa właśnie to słowo, to dzisiaj ten moment jest dla niego miejscem, gdzie może doświadczyć obecności Pana Boga, gdzie może doświadczyć Jego przemiany. I tak, modlimy się właśnie o Ducha Świętego, który ma nas całych tak jakby przemyć. Jesteśmy oczyszczeni z tych różnych naszych zranień. W tamtym tygodniu modlitwa uzdrowienie wewnętrzne, jak mówiłem. Dzisiaj właśnie modlimy się, aby Pan Bóg to wszystko wypełnił sobą, swoją obecnością. Aby przemienił nasze obowiązki, naszą codzienność, nasze podejście do drugiego człowieka, do najbliższych, aby zmienił nasze najtrudniejsze relacje. Może ktoś jeszcze tutaj siedzi i ma jeszcze jakieś blokady, na przykład jeszcze nie przebaczył komuś, nawet sąsiadom, najbliższej rodzinie. Bez przebaczenia nie ma uzdrowienia. Jeżeli nie ma uzdrowienia, to i Duch Święty nie będzie w pełni mógł się nami posługiwać. Dlatego dzisiaj właśnie oddajmy Panu Bogu wszystko to, co jeszcze nas blokuje. Mam nadzieję, że już nie ma takich osób, które jeszcze... No, to jest taka obłuda trochę duchowa, żeby iść w ze Słowem Bożym uciekać w pobożność, a mieć niepozałatwiane to, co leży po stronie człowieczeństwa, czyli właśnie brak przebaczenia, czy jakieś tam uprzedzenia do innych osób. To wszystko niech dzisiaj właśnie będzie otoczone Bożą łaską, abyśmy tym się nie blokowali przed przyjęciem Bożego Ducha. Ale też modlimy się, oprócz tego, co się dzieje w naszym codziennym życiu, że mamy się stać ludźmi słowa, ludźmi świadectwa, abyśmy, słuchajcie, to jest piękne, a tego dzisiaj jest mało wśród ludzi wierzących, żeby świadectwo o Bogu mnie nie kosztowało. Żebym ja na przykład miał świadomość tego, że jestem chrześcijaninem, że ja doświadczyłem Pana Boga i ja jestem autentycznym świadkiem. Ja po prostu taki jestem. Ja idę do tej grupy ludzi i ja jestem człowiekiem Pana Boga, przenikniętym Duchem Świętym. Idę do pracy, ja jestem takim samym człowiekiem. Idę do domu, jestem takim samym człowiekiem. To jest człowiek Boga. Autentyzm duchowy, autentyzm mojej postawy, jedność z tym, co wewnątrz, do tego, co na zewnątrz. Więc o to prosimy Ducha Świętego dzisiaj. Ale też prosimy o dary Ducha Świętego, o charyzmaty Ducha Świętego. Z języka greckiego słowo charyzmat oznacza właśnie dar, który ma służyć wspólnocie. Dar dla innych, można powiedzieć, mimo że każdy z nas może je otrzymać. I właśnie modlimy się o dary, jak to się mówi, taki podział jest ładny, dary zwyczajne i nadzwyczajne. I tu też mi się bardzo podoba porównanie, że z tymi darami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi jest tak jak z profesorami na uczelni. Wiecie, który profesor wyżej stoi? Zwyczajny czy nadzwyczajny? Zwyczajny, tak. A nadzwyczajny jest do jakichś tam nadzwyczajnych studentów, jest chyba trochę to, czy po studiach właśnie wiemy, o co chodzi. Że właśnie nadzwyczajny do jakichś tam, nazwijmy to, zadań specjalnych, to troszkę mniejsze ma kompetencje. I tak samo jest z darami właśnie, że te zwyczajne dary, one są nam bardziej potrzebne, bo one są, no, posprzątać salkę po spotkaniu. Dar zwyczajny. Ktoś ma po prostu, nie czuje wstrętu na przykład, żeby coś czyścić, bo są tacy, co widzą proszek do czyszczenia, to już ręce do góry cierpną i nagle są chorzy wtedy. To jest właśnie dar posługiwać dla wspólnoty. Dobre słowo, uśmiech, radość chrześcijańska, świadectwo życia, dary zwyczajne, dobre słowo, pocieszenie kogoś. To są te dary zwyczajne, które są nam bardzo, bardzo potrzebne i które tworzą naszą rzeczywistość, naszą codzienność. Powinny tworzyć przynajmniej, jeżeli chodzi o człowieka żyjącego wiarą. Ale są też dary nadzwyczajne, które szczególnie uwidaczniają się, nazwijmy to, w kręgach odnowy w Duchu Świętym. Nie chodzi mi tu o odnowę, myśląc tym, co my teraz rozumiemy pod pojęciem odnowa w Duchu Świętym, bo teraz to jest ruch, czyli jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym i oni mają charyzmaty, a resztę nie ma. To nie tak myślę. Chodzi mi o to, że doświadczenie odnowy w Duchu Świętym w sobie, bo na początku odnowa nie miała być ruchem, tylko miała być właśnie zjawiskiem, które przenika cały Kościół, odnawia cały Kościół. Więc właśnie Pan Bóg daje też konkretne dary dla całego Kościoła, które wynikają z Pisma Świętego. To nie jest nic wydumane przez odnowę, czy przez jakichś ludzi nawiedzonych, jak często uważamy, czy inni uważają, ale jest to nie tyle nawet nauka Kościoła, ale przejęta właśnie ze Słowa Bożego. Możemy czytać, zachęcam do lektury, zwłaszcza pierwszy list do Koryntian, jak ktoś ma Pismo Święte, może nawet otworzyć, Nowy Testament, pierwszy list do Koryntian, rozdział 12 i 14. W środku jest hymn o miłości, czyli właśnie, choćbyś miał wszystkie charyzmaty, a nie miał miłości, na nic ci to wszystko. Widzicie? Na człowieczeństwie wszystko jest oparte. Na miłości do drugiego człowieka. Ale właśnie, przechodząc do tych darów nadzwyczajnych, jak my to mówimy, Święty Paweł daje nam takie słowa. Pierwszy list do Koryntian 12 od 4 tutaj zacznę, żeby nie czytać całości. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra. I tutaj posłuchajcie, jak Święty Paweł w tym fragmencie wymienia charyzmaty, o które my dzisiaj będziemy się modlić też. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Bóg dzisiaj będzie wlewał w nas te swoje łaski, te swoje charyzmaty. I krótko zatrzymując się na tych najbardziej charakterystycznych, z którymi myśląc od nowa w Duchu Świętym nam się kojarzą. Więc pierwszy to jest dar, który wydaje nam się najbardziej spektakularny, a jest to dar najmniejszy. Słyszeliście na końcu, tutaj Święty Paweł mówi o darze języków i darze tłumaczenia języków. Często właśnie ten dar jest dla nas górą nie do pokonania, dla wielu ludzi spoza. Że jak już słyszę dar języków, to nawiedzeńcy i w ogóle nie wchodzić. Dlaczego tak jest? Dar Ducha Świętego, słuchajcie, nie jest tak naprawdę niczym nadzwyczajnym. To jest po prostu sposób modlitwy. Jeden ze sposobów modlitwy. Jest to, porównując to do takich naszych zwykłych sytuacji, dziecko małe, zobaczcie, może ktoś już słyszał ten przykład, też znany. Małe dziecko, jak nie umie jeszcze mówić, to mam roli sobie coś tam i mama wie, czy się dziecku chce jeść, czy coś, czy inna potrzeba jest potrzebna, właśnie, czy co innego trzeba dopilnować. Po prostu wiadomo, o co chodzi. I teraz właśnie my przed Duchem Świętym, przed Panem Bogiem modlimy się w językach i Duch Święty wie, o co nam chodzi. Ktoś myśli, że to kiedy będzie kurs tego języka? To trzeba przynajmniej parę słówek poznać, nie? Bo to jak to, co wypowiada sobie. Nie było żadnego tutaj kalana ani promaru, więc czym my to opanujemy? To nie jest tak, że ktoś posługuje się jakimiś konkretnymi słowami. To są po prostu, wypływa z nas jakiś strumień sylab, których nawet my nie rozumiemy, a intencją trwamy przy Panu Bogu. Dlatego też nie układajcie sobie w modlitwie w językach, że to nam się podoba, tutaj powtórzymy to, tu tak jakieś słowo Ave Maria łacińskie, to będzie pobożnie. Nie, to zostawcie. Właśnie bezpośrednia relacja z Panem Bogiem. Myślcie o Panu Bogu, patrzcie na Jezusa, który będzie wstawiony w Najświętszym Sakramencie. Zresztą macie Chrystusa w sobie. Wszyscy staramy się być ludźmi wiary, żyjącymi na miarę świętego życia, jakie Pan Bóg nam daje, pełniąc Jego wolę, więc mamy Chrystusa, tym bardziej. Zobaczcie, gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w imię moje. Tu jest Chrystus, tu jest Duch Święty, tu jest Ojciec. Więc też taka świadomość, że modlę się do Ducha Świętego, wypowiadając słowa i też nie, jakoś nie blokujmy się w tym. Otwierajmy się na dary Ducha Świętego. Zwłaszcza właśnie na ten dar języków, który jest taką furtką, to już doświadczenie pokazuje, dla innych charyzmatów. Więc można oczywiście dostać dar proroctwa, ale łatwiej się dodaje, też tak technicznie mówię trochę. Po prostu częściej przychodzi dar proroctwa, jeżeli ktoś wcześniej korzysta z daru języków. A Święty Paweł mówi, słuchajcie, w 14 rozdziale, chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. Dlatego nie myślcie sobie, że tutaj 25% dostanie dar języków, a reszta to nie dla was. Macie odpowiedź. Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. To ja dzisiaj mówię w imieniu Świętego Pawła do was wszystkich. Potem dar proroctwa. Proroctwo ujawnia się w różnych takich odsłonach. Ktoś może na przykład podczas modlitwy odczuć przekonanie, że chce powiedzieć jakieś słowa, które Pan Bóg kieruje przez niego do wspólnoty. Po modlitwie w językach jest na przykład chwila ciszy i ktoś, pewnie doświadczyliście już tego, że albo jakiś fragment Pisma Świętego, bo może być proroctwo przez Pismo Święte, albo jakieś krótkie słowo z Pisma Świętego, albo komuś przyszedł nagle jakiś numer. Niektórzy mają taki charyzmat, wiecie, to się rzadko zdarza, ale na przykład modli się, jest jakaś grupka modlitwy wstawienniczej modlą się nad jakąś osobą i ktoś, słowa jakieś mu chodzą po głowie. Jeremiasz na przykład rozdział 7, wers któryś tam. I nagle czytają to do tej osoby 100% trafione, pasuje jak nic do tej osoby, do jej sytuacji. Rozeznanie na modlitwie przychodzi, wszystko się rozjaśnia. Są też takie dary Ducha Świętego, to jest też pewnego rodzaju proroctwo. Są pewne tak zwane wizje, tutaj też nie myślmy zbyt górnolotnie. Komuś na przykład modli się i pojawia mu się jakiś obraz przed oczami, coś po prostu, jakieś skojarzenie przychodzi. Może to być też jakieś ukierunkowanie. Ja pamiętam, raz modliliśmy się we wspólnocie nad pewnymi ludźmi właśnie w trakcie seminarium. Modliłem się nad jedną kobietą, już żoną, matką. I w pewnym momencie w tej wspólnocie małej trzech osób nad nią modlących się przyszedł taki obraz, skojarzenie właśnie do... No i pytamy się, w ogóle nie mówiła o tym wcześniej, czy ona się identyfikuje z tym obrazem. No i rozpłakała się, puściło wszystko. Albo na przykład ktoś przychodzi, to się też z darem poznania łączy, to co mówię teraz, poznanie właśnie tego, co Pan Bóg chce w danej osobie zdziałać. Przychodzi osoba do modlitwy i prosi o coś, chce się o coś modlić. I nagle my się zaczynamy modlić i modlitwa jest, sama się kieruje w inną stronę. Po prostu skojarzenia przychodzą, że tu się trzeba modlić o co innego. I zapytaliśmy się właśnie tego, właśnie w tym przypadku chłopaka młodego. No i okazuje się, że jednak przyczyna była w tym, co Pan Bóg tutaj podsuwa. Pan Bóg zawsze dla dobra człowieka. Nigdy, żeby ośmieszyć, nigdy, żeby wydać na zewnątrz, żeby jakoś obnażyć kogoś przed innymi. Nie. Zawsze dla dobra tego człowieka. Jeżeli jest ktoś nieprzygotowany, to Pan Bóg też nie przyjdzie z darem poznania proroctwa. Chociaż czasem daje słowo, żeby kimś potrząsnąć. To jest inna już tutaj, inna rzeczywistość. Więc to jest proroctwo, więc już tu nie wchodzę w szczegóły. To już tam ksiądz Paweł wam pięknie wytłumaczy, on to wszystko wie w dalszych spotkaniach po seminarium. Potem na przykład Pan Bóg może komuś udzielać daru uzdrawiania. Też się zdarza ten dar. Ostatnio kupiłem sobie książkę taką, tytuł mi się spodobał. Jakiś amerykański lekarz, który... Oczywiście tytuł nie był taki długi, jak ja to tłumaczę. Ale właśnie z tyłu przeczytałem, że amerykański lekarz, który ma dar uzdrawiania przez doświadczenie odnowy w Duchu Świętym. Także słuchajcie, posługuje na dwóch frontach. I tutaj antybiotyk przepisze, a jak trzeba, to się pomodli i ktoś zdrowie odzyska. Jaka jest wola Boża. Też trzeba umieć korzystać i z jednego, i z drugiego tutaj tego filaru pomocy też uzdrawiającej, lekarskiej. Pan Bóg jest lekarzem i lekarz jest potrzebny też. Więc dar uzdrawiania może być, dar rozeznawania duchów, dar poznania, tak jak mówiłem wcześniej, dar czynienia cudów, to no, rzadko się zdarza, ale to często go kojarzymy z darem uzdrawiania. Więc też o te dary się dzisiaj mówimy, zwłaszcza o dar języków, dar proroctwa, jeżeli Pan Bóg będzie chciał dar uzdrawiania. Łatwiej jest sprawdzić, czy ktoś poczucie takie mieć właśnie, mam dar języków, no bo się po prostu modlę w językach, jakoś mi to nie sprawia trudności, nie jest barierą. Proroctwo też, proroctwo weryfikuje wspólnotę, to już jest troszkę głębiej, a dar uzdrawiania weryfikuje życie. Ktoś się modli nad kimś, ktoś odzyskuje zdrowie i, no i Pan Bóg działa, więc też warto z wiarą się modlić też nad innymi i sprawdzać, czy się ma dar uzdrawiania. Ja czasem właśnie tak jakoś też ufności czasem brakuje, bo byłem przez ten czas do lutego, od września w szpitalu, takim no nazwijmy to kapelanem, chociaż nie miałem pełnego tam całego tygodnia. Chodziłem i właśnie takie poczucie właśnie, czego się nie modli, żeby odzyskali zdrowie, jak ktoś leży w szpitalu. Czy tak teraz jestem też, mam opiekę nad oddziałem psychiatrycznym, od strony właśnie takiej duszpasterskiej, psychiatria dzieci i młodzieży. No, przypadki naprawdę, trzeba się dużo modlić za nich. I też właśnie, nawet i pod kątem jakiejś tam myśli, czy właśnie konkretnych zniewoleń osób, które się tam znajdują, żeby się modlić o uwolnienie. I też tak, jak Pan Bóg daje takie poruszenia nam wszystkim, to korzystajmy z tego, bo też Duch Święty mówi do każdego z nas. Teraz będziemy się modlić o Ducha Świętego. I nie szczędźmy Panu Bogu, Niech otwiera nasze serca i my otwierajmy je przede wszystkim. Zróbmy ten pierwszy krok, pozostałe 99 zrobi Pan Bóg. I w to wierzmy, temu ufajmy. Niech Pan Bóg nas wypełnia przede wszystkim obecnością Ducha Świętego.
Thank you.
Teraz kapłani, we trzech będziemy tutaj z przodu prezbiterium. Może tutaj umówmy się, że na tym pierwszym stopniu. I będziecie podchodzili do krótkiej modlitwy właśnie z nałożeniem rąk o wylanie Ducha Świętego. I w tej modlitwie też nie czekajcie, aż Pan Bóg będzie dawał znaki. Po prostu też się módlcie, otwierajcie swoje serca i proście, żeby Pan Bóg was wypełnił, żeby Duch Święty wypełnił was sobą przede wszystkim. A już dary, jakie będzie chciał, niech też nam udziela. A pozostałe osoby, które nie będą omadlane w tym momencie, niech też się modlą, też zachęcam albo do modlitwy równoczesnej, albo do modlitwy śpiewem, co tam Duch Święty będzie mówił w naszych sercach. Niech też się dzieje. te cuda, których dzisiaj dokonałeś w nas, za to poruszenie naszych serc. Dziękujemy Ci za wszelkie łaski, których dzisiaj doświadczyliśmy, za wszystkie dary, charyzmaty, przede wszystkim za umocnienie nas w wierze, umocnienie nas w świętości, w nowych wyzwaniach, które przed nami postawiłeś przez tę modlitwę. Dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko, za to, że chcesz w nas słabych, kruchych działać, że się nami nie brzydzisz, że jesteś cały dla nas. Dziękujemy Ci, Panie, i błogosławimy Cię. Nasze serce oddaje Ci cześć. Błogosławi święte imię Twe. Panie, chwała Tobie, cześć i uwielbienie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz zawsze. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen. Usiądźmy. Nie zapominajmy, że to, co otrzymaliśmy dzisiaj, nie jest tylko na dzisiaj, ale jest też do naszego codziennego życia. Zachęcam, aby też to pobudzenie Duchem Świętym ośmielało nas do włączania się we wspólnotę. Macie tutaj wspólnotę odnowy. Piękna szansa, żeby realizować te charyzmaty na co dzień, więc zachęcam, żeby się włączać. I niech Pan Bóg na co dzień daje nam też poznać i doświadczyć siebie przede wszystkim. Dzisiejszy temat tej konferencji to jest temat trudny bardzo. Takie słowo, które też może różne skojarzenia przynosić. Kontemplacja. Będziecie w tym tygodniu kontemplować, uczyć się, kontemplować, wpatrywać się w Pana Boga przez wydarzenie Jego męki. Pięknie Wam się to pokryło, jak ksiądz Paweł dzwonił, powiedział, że akurat właśnie teraz, że to tak ładnie się pokrywa, że akurat na Wielki Tydzień wchodzicie z rozważaniami o męce Pańskiej, potem jeszcze macie to przedłużone. No jest to pięknie poukładane. Czym jest kontemplacja? Kontemplacja jest to przylgnięcie osoby do osoby i wpatrywanie się. Jesteśmy my i Bóg. Przylgnięcie do Boga, wpatrywanie się w Boga, w którym koncentrujemy nasze intencje, nasze pragnienia, całą naszą osobę, to jest kontemplacja. Łatwiej jest czasem powiedzieć, co czymś nie jest, jak co, czym jest. Dlatego właśnie, czym kontemplacja nie jest, żeby wprowadzić sobie pewne rozróżnienie nawet do tych naszych rozważań, które podejmujecie na co dzień w tych zeszytach. Kontemplacja nie jest czytaniem duchowym Pisma Świętego. Kontemplacja nie jest modlitwą myślną, ani modlitwą ustną. Kontemplacja nie jest medytacją. Prosiłbym Pismo Święte. I teraz ksiądz Bartłomiej na początku mówił Wam o namiocie spotkania, w którym będziecie trwali przed Panem Bogiem, który codziennie podejmujecie. Tutaj macie takie punkty w tym zeszycie. Pierwszy to jest: bierz i czytaj, uważnie rozmyślaj, rozmawiaj z Bogiem, wznieś swe serce ku Bogu. I ostatni: idź i czyń. I ten schemat jest oparty na bardzo starej praktyce modlitwy Słowem Bożym, która się nazywa Lectio Divina. I ta praktyka Lectio Divina wyróżnia cztery takie stopnie. Jest tak: czytanie, słowa, medytowanie słowa, modlitwa słowem i kontemplacja słowa. Czyli tak, jeszcze raz. Czytanie, medytacja, modlitwa, kontemplacja. Kontemplacja na czwartym stopniu. I teraz właśnie, jak rozróżnić, że medytacja nie jest kontemplacją, że modlitwa nie jest kontemplacją, chociaż tak naprawdę kontemplacja jest jakimś rodzajem modlitwy. I popatrzcie, macie tu inaczej, ale ponazywane to samo. Bierz i czytaj, czyli czytanie, lekcje po łacinie. Uważnie rozmyślaj, medytuj, medytacja. Rozmawiaj z Bogiem, modlitwa, oracja. I wznieś swoje serce ku Bogu, kontemplacja, kontemplacja. I wy macie jeszcze taki punkt, idź i czyń. Niektórzy dodają jeszcze akcja, już samo słowo niesie polskie skojarzenia. Czyli idź i czyń do dzieła, ale tak naprawdę patrząc na pierwotną tradycję, to sama kontemplacja już wywołuje w człowieku działanie, bo ktoś, kto jest przeniknięty Panem Bogiem, no siłą rzeczy przelewa to na innych, więc samo się działa, można tak powiedzieć. I teraz tak, w czytaniu, przyporządkując to, te punkty, spróbuję tak krótko wam pokazać, jaka jest różnica pomiędzy tymi punktami. Czytanie. Zastanawiam się, co mówi ten fragment Pisma Świętego do mnie. Co mówi to słowo, które czytam. Potem medytacja. Co mówi to słowo, które czytam do mnie już. Nie co mówi samo w sobie, ale co mówi do mnie. Modlitwa. Jak ja odpowiadam temu słowu. I kontemplacja. Jak to słowo zaistnieje we mnie. Inne porównanie dla rozróżnienia. Porównanie, które jest Gwidona II Kartuza. To jest taki mnich, który żył w XII wieku, dokładnie zmarł w 1188 roku. I jemu się zawdzięcza pierwszy schemat właśnie tej modlitwy Słowem Bożym, z którego wy też korzystacie. Więc tak, on mówi, że tak, czytanie Pisma Świętego jest podawaniem, jest jak podawanie pokarmu do ust. Czytanie. Medytowanie jest kruszeniem w ustach tego pokarmu, czyli słowa w naszym wypadku. Modlitwa jest odczuwaniem smaku tego, co mam w ustach, czyli słowa. I kontemplacja jest odczuwanie słodyczy, zachwytu tym smakiem, który przeżuwam. Czyli medytacja, takie przeżuwanie Słowa Bożego. Przeżuwanie nam się najbardziej z jakąś krową tam kojarzy. Właśnie krowa przeżuwa. Zanim to ten pokarm jej da jakiś owoc, wzmocni jej ciało właśnie, zachwyca się nim. Więc my mamy się tym, prosty przykład taki, no, może zbyt infantylny, ale właśnie mamy doprowadzić do kontemplacji, do zachwytu tym słowem w samych sobie. Czyli tak, najpierw czytam słowo, potem słyszę słowo, w medytacji, potem odpowiadam słowu w modlitwie i potem w kontemplacji jestem posłuszny słowu, trwam w obecności słowa, trwam w obecności Boga. To jest kontemplacja. Zatrzymanie się i trwanie w obecności Boga. I muszą zaistnieć te trzy poprzednie etapy w tej naszej medytacji tutaj. Musisz wziąć, przeczytać, musisz rozmyślać, musisz rozmawiać z Bogiem w modlitwie. I z modlitwy wypływa kontemplacja, czyli to trwanie przy Panu Bogu, bezinteresowne, w którym często nawet czas nie odgrywa roli, bo nie liczę Panu Bogu czasu, po prostu cieszę się Jego obecnością. Kontemplacja jest to właśnie odpowiedź na usłyszane słowo, która przechodzi w odpowiedź serca, w trwanie serca przy sercu Jezusa. I teraz można powiedzieć tak w skrótach, że kontemplacja jest to oglądanie Pana Boga. Chociaż wiemy, że Bóg Ojciec jest Duchem, Duch Święty jest Duchem. Chociaż są pewne właśnie, czy tak gołębica, symbole, które Go jakoś pokazują. Jezusa najłatwiej sobie wyobrazić, bo stał się, Bóg stał się człowiekiem. Ale właśnie kontemplacja jest to duchowe oglądanie Boga, przylgnięcie do Niego. Jest to smakowanie Jego obecności, spotkanie z Bogiem w moim sercu. I kontemplacja rodzi posłuszeństwo Słowu. To, co mówiłem wcześniej, że ktoś, kto kontempluje Boga, on siłą rzeczy wyrywa się do dawania świadectwa, do przeniknięcia. Czasem widzimy po niektórych ludziach, którzy są bliżej Pana Boga, tak to mówimy, właśnie tacy omodleni, taki prorok czasów współczesnych, że już widać, jak się z tą osobą jest, że człowiek takiego pokoju doświadcza, że czuje, że ta osoba niesie Boga, abyśmy takimi wszyscy byli. To są właśnie ludzie kontemplacji. I teraz jak otrzymać kontemplację? My konkretnie, co możemy zrobić? Są dwa źródła kontemplacji. Jedno to jest takie, że kontemplacja jest darem Boga. I w pewnym sensie jest niezależna ode mnie, bo mogę, to nie jest tak jak w tych wszystkich praktykach New Age, jakieś tam medytacje transcendentalne i inne techniki, jogi, nie jogi, które są poza Kościołem. To nie tak, że my jakąś technikę i osiągamy jakiś stan wyższości. Nie. Bóg przychodzi ze swoim darem. I nie wiemy, kiedy przychodzi. To Bóg sam to wie. Tutaj ten mnich Gwidon Cartus właśnie pisze coś takiego, jak z modlitwy przechodzi się w kontemplację. Pan zaś, którego oczy ku sprawiedliwym są zwrócone, a uszy jego nie tylko na ich wołanie, lecz na same ich prośby, nie czeka na koniec mowy, lecz przerywając w środku bieg modlitwy, prędko wkracza, prędko wychodzi na spotkanie stęsknionej duszy. Popatrzmy, o ile czytanie należy do nas, o ile medytacja należy do nas, bo my medytujemy słowo swoimi jakimiś myślami, swoim podejściem do tego słowa, o ile modlitwa zależy od nas, kontemplacja zależy od Boga. To już jest czwarty taki ten stopień naszej modlitwy słowem, w którym otwieramy się całkowicie na Pana Boga, a bez Jego łaski nie jesteśmy w stanie kontemplować. Nie da się kontemplacji zaplanować, że ja, aha, no to tak, przeczytałem fragment, no tak, tutaj tak, to słowo znaczy to, powiązanie między tym zdaniem a tym są takie, potem medytuję, no to zdanie trafiło do mnie najbardziej, no tak, no to potem się modlę. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że no tutaj no, zobaczyłem coś nowego, no to teraz kontempluję. Nie, to nie tak, nie da się tak kontemplować na zawołanie. Trzeba prosić Ducha Świętego na początku o dar kontemplacji, właśnie modlić się o Ducha Świętego, aby tą kontemplacją nas otoczył. Przy tym też widać zwyczajność kontemplacji. Nie myślcie sobie, że jak wejdziecie w kontemplację, to ktoś tu zaraz będzie pod sufitem, trzeba będzie go ściągać. Nie, nikt nie będzie lewitował prawdopodobnie, więc kontemplacja realizuje się w człowieku, w naszej normalności. Pan Bóg łaska buduje na naturze, mówimy często. Kontemplacja przychodzi w ciszy serca, dlatego trzeba się wyciszyć. Nie tylko się nastawiać, planować, że ma przyjść, ale właśnie wyciszyć się i Pan Bóg będzie sam tego dokonywał. Jest odpowiedzią na słowo usłyszane wcześniej. Gdy popatrzymy na ojców pustyni, nawet we wczesnych wiekach, to modlitwa słowem to była podstawa ich modlitwy. Nawet modlitwa myślna, właśnie ta kontemplacja, nie mogła zaistnieć bez modlitwy słowem. Mnich, który przychodził do zakonu, i to czytamy nawet, taka reguła, pierwsza reguła, to taki Pachomiusz, może nieznany, ale taki właśnie mnich, który założył pierwsze wspólnoty, właśnie zwołał, mnisi zaczęli przychodzić do niego i on, jak przyjmował mnichów, musiał umieć pewną ilość psalmów, pewien zasób Słowa Bożego, bez tego nie wszedł, bo na czym miał oprzeć swoją modlitwę? No i stał pod drzwiami, przyszedł prosić, musiał właśnie pokazać swoje pragnienie, chęć, czasem kilka razy odsyłany, ale też konkretną wiedzę, Słowo, więc jest odpowiedzią kontemplacja na Słowo Boże. Jest łaską Boga, a nie ingerencją człowieka. Nie człowiek się stara, możemy jakoś pomóc, o czym właśnie za chwilkę, ale Bóg daje dar, czyli Bóg jest inicjatorem kontemplacji. No i teraz ta druga, bo mówiłem o dwóch źródłach kontemplacji. Jest możliwe osiągnięcie kontemplacji przez tak zwaną modlitwę ukierunkowaną. Modlitwę ukierunkowaną. Jest to pewien sposób, w jaki człowiek pomaga sobie bardziej się otworzyć na Pana Boga, aby otrzymać kontemplację. Swoimi siłami kieruję uwagę na Jezusa w moim sercu, czyli nie skupiam się na słowach, które wypowiadam do Niego. Panie Jezu, przyjdź z kontemplacją, tak, ja Cię teraz kontempluję, jesteś wielki. Tylko po prostu trwaj sercem przy Panu Bogu. Czyli skupiaj się nie na słowach, ale na osobie. Tym, że Bóg po prostu jest. Że po prostu jest. Czasem się silimy w wielkich prośbach, modlitwach naszych. Wiele tych pacierzy wypływa. Tych naszych wyuczonych z dzieciństwa jeszcze. Niektórzy w ogóle modlą się do końca życia bez namysłu, totalnie. Na czym, co się wyuczyli od dziadków, od rodziców, na tym idą przez całe swoje życie. No to jest takie skarłowacenie wiary. Trwaj przy Jezusie jako osobie. Osoba z osobą. Po prostu trwaj. Nie bój się ciszy. A Bóg przyjdzie z doświadczeniem swojej obecności. Duch Święty to nie metoda. Duch Święty to osoba. I tutaj kolejną taką książkę, którą przywiozłem, to są też doświadczenia ojców Kościoła, ojców pustyni. Może ktoś się z tym spotkał. Filokalia. Tu są teksty o modlitwie serca. I strona 18 sobie zaznaczyłem. Właśnie tutaj w tekstach Filokalii, już we wstępie, czytamy, że tutaj jest pewna szkoła duchowości, która kładła nacisk nie tylko na metodę, na technikę. Mocno podkreślała ona też rolę Ducha Świętego, Jego działanie w sercu człowieka od momentu chrztu. Życie wewnętrzne sprowadza nie do przestrzegania metody, ale do zdobywania Ducha Świętego. Do zdobywania Ducha Świętego. Piękne słowa. I ta modlitwa ukierunkowana prowadzi do nieustannej modlitwy. Tutaj pierwsi pustelnicy mówili takie piękne zdanie, które mi się bardzo podoba, że my zamykamy modlitwę do... Uklękniemy, to się pomodlimy. Idziemy do kościoła, to się... I ktoś się spowiada. Nie modliłem się rano i wieczorem. Zapominałem. To nie problem jest w tym, że ty się nie modliłeś, tylko że ty nie masz wiary i nic cię nie ciągnie do Boga. To jest problem właśnie, że my często nie mamy motywacji, żeby podejść do Pana Boga. Dlaczego? No jeżeli kogoś kocham, to chcę z Nim rozmawiać. Jeżeli nie chcę z Nim rozmawiać, wniosek jest jeden. I to zdanie mówi tak. Jeśli modlisz się tylko wtedy, gdy stajesz do modlitwy, to nigdy się nie modlisz. Całe twoje życie ma być przeniknięte modlitwą. I tutaj jest pewna modlitwa, która, co to jest właśnie ta modlitwa ukierunkowana? Pewna modlitwa, która kształtowała się w Kościele, teraz jest, kształtowała się wcześniej jeszcze, ale w XI wieku wiemy, że był rozłam Kościoła na schizma wschodnia tak zwana i ta modlitwa obecnie jest bardzo akcentowana w tradycji prawosławnej Kościoła Wschodniego, ale my też do niej mamy prawo. Modlitwa Jezusowa i pewne takie właśnie tutaj zwiastuny, że tak powiem, tej modlitwy chcę przedstawić, bo można skorzystać z tego, z tych metod, które podaje ta modlitwa. To jest modlitwa ukierunkowana, która otwiera też na kontemplację. Mnisi pierwsi mówili o tak zwanym uchrystusowieniu, czyli przebóstwieniu, które rozumiemy nie jako, że stajemy się bogami, tylko przebóstwieniu, czyli wypełnieniu całym nas Bogiem. Polega to na tym, że powtarza się konkretne słowa, na przykład imię Jezus. Trwam w modlitwie i przechodzę do modlitwy, pragnę modlitwy kontemplacji i powtarzam Jezus, Jezus, Jezus mój Zbawiciel, Jezus mój Zbawiciel. I nie skupiam się na tych słowach, bo to można pomylić z jakąś tam mantrą z religii wschodu. Dla mnie ważna jest osoba Jezusa. Kontempluję te słowa, wchodząc coraz głębiej. I tak powstała właśnie modlitwa Jezusowa, która składa się z takich dwóch etapów. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. Uznaję swoją słabość, swoją małość. To jest podstawa, że to Bóg jest moim Stworzycielem, że to On jest pierwszym działającym. Bo jeżeli tego nie uznam, to sam zechcę być Bogiem. I wtedy uznaję Jezusa jako właśnie Syna Boga Żywego. I warto korzystać z takich różnych właśnie ukierunkowań, powtarzać imię Jezus, albo Jezus Zbawiciel, Jezus mój Król, Jezus Chrystus. Właśnie pomagać sobie takimi wezwaniami też, żeby nie trwać w próżni, jeżeli tego daru kontemplacji jakoś Pan Bóg, no, jeżeli czekamy na Niego po prostu. Chociaż myślę, że każdy z nas może w jakiś sposób uszczknąć trochę tego daru kontemplacji na modlitwie Słowem Bożym, bo Pan Bóg się też otwiera, tylko otwiera się właśnie tak naprawdę na nasze pragnienia, na to, co dzieje się w nas. Jeżeli w nas jest głębokie pragnienie spotkania z Bogiem, to na pewno Pan Bóg nie odmówi. Kontemplacja też wynika z modlitwy i tutaj też w tej książeczce Enzo Bianchi, taki autor, na stronie 83. Przepraszam, to tutaj. Czytamy takie słowa. Błogosławiony umysł, który modląc się bez rozproszenia, doznaje coraz głębszego pragnienia. W trakcie kontemplacji odchodzą rozproszenia, dlatego że człowiek zachwyca się trwaniem przy Panu Bogu. Jakie są owoce kontemplacji? Owoce kontemplacji zakładają wysiłek. Wysiłek mojego dążenia do Pana Boga. Biorę słowo, jestem wierny, wytężam duchowe ucho i serce, a Bóg daje owoc jedności, przede wszystkim jedności w nas samych, harmonia wewnętrzna i doświadczenie Go, doświadczenie Boga. Nie będę czytał, bo też, ale powołam się na fragment z listu do Rzymian, rozdział 12, werset 1-8, gdzie święty Paweł mówi, że człowiek w modlitwie, przenosząc na naszą płaszczyznę tutaj, angażuje się cały. Cali wchodzimy w modlitwę. I mówi tam o ciele człowieka i używa tam słów greckich. W ogóle język grecki na określenie słowa ciało ma dwa słowa, sarx i soma. Sarx, tu chodzi o ciało pod kątem naszego ciała, brzydko mówiąc, mięsa. Chodzi o ciało takie namacalne. A soma jest to ciało, to słowo świętego Pawła, które mówi o całym człowieku. Ciało człowieka jako człowiek razem z uczuciami, z rozumem, po prostu cały człowiek. I tutaj początek tylko przeczytam. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Właśnie to ciało soma, które ma się też ma odradzać nasz umysł i rozpoznawać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne. Niekiedy Pan Bóg wyprowadza nas na pustynię, aby słuchać słowa i doświadczyć kontemplacji. Pustynia może mieć dwa znaczenia. Znaczenie negatywne, to widzimy choćby u matki Teresy z Kalkuty. Pustynia taka posucha wewnętrzna, w której nie doświadcza się Pana Boga uczuciami, w której człowiek musi wolą trwać przy Panu Bogu. Jest taki zeszyt czarny, się go nazywa, matka Teresa z Kalkuty, przez 50 lat swojego życia w zakonie spisywała to, doświadczała duchowej ciemności, takiej pustyni, w której mimo wszystko trwała w Panu Bogu, która była też owocem kontemplacji. Izraelowi znudziła się manna na pustyni i zatęsknili za mięsem i ogórkami w Egipcie. Właśnie, nie bójmy się tej pustyni, którą przeżywamy. Jeżeli jest to czas pustyni trwania przy Panu Bogu trudny, to i tak trwajmy, nie uciekajmy od momentu ciszy, po modlitwie, po rozważaniu słowa. Ale też pustynia może mieć takie znaczenie pozytywne. Jest to, można powiedzieć, stworzenie pewnych predyspozycji w nas, aby mogła zaistnieć we mnie przestrzeń słowa, której będę słuchał Pana. Stworzyć Panu Bogu odpowiednie warunki, wytężyć wzrok, zobaczyć oazę i się zachwycić Panem Bogiem, trwać przy Nim. Jakie są pułapki demonów w modlitwie? Pierwsza pułapka to jest humorzastość, tak to nazwałem. Modlę się wtedy, jak mam natchnienie. Dzisiaj nie mam humoru, nie mam natchnienia, to się nie modlę. Jak nie mam natchnienia, to modlitwa jest nieszczera, takie założenie. Wcale nie. Warto sobie dlatego wybrać stałą porę, niezależnie od humoru, od mojego nastawienia, jestem przy Panu Bogu. Można, jak ktoś czeka na dobry humor, na modlitwie, to tak niektórzy czekają latami i się za modlitwę nigdy nie zabierają. To jest takie usprawiedliwienie trochę. Jakie jest lekarstwo na to? Lekarstwem jest wierność. Kontemplacja jest owocem wierności. Jeżeli będziesz wierny, to prędzej czy później Pan Bóg przyjdzie. Drugą pułapką jest przerażenie sobą i zaprzestanie kontemplacji. Słowo Boże odkrywa w nas coraz więcej. Macie już na pewno doświadczenie tego, że widzicie w miarę każdych dni rozważania Słowa Bożego, że poznajecie samych siebie. Słowo stawia nas w prawdzie. Odkrywam pewne rzeczy, przed którymi uciekałem w swoim życiu. Więc właśnie nie rezygnujmy wtedy. Jeżeli Słowo stawia nas w prawdzie, to chce nas przez to przeprowadzić i przyprowadzić właśnie bliżej Boga. Umiejmy zwyciężać takie pokusy, przechodzić obok, ponad nimi. I trzecią pułapką jest grzech śmiertelny, zwłaszcza w sferze czystości. To jest grzech ciężki, śmiertelny, zawsze kieruje nas na siebie. Zaspokajam swoje potrzeby, chcę realizować moje plany, swoje pomysły. Odwracam się od przykazań Bożych. Moje ego jest najważniejsze. To blokuje przed modlitwą kontemplacji na pewno. Zamyka przed takim trwaniem w prostocie przed Panem Bogiem. Takie doświadczenie moje z ostatnich dni pewnego chłopaka, którego Pan Bóg dotknął bardzo namacalnie ostatnio. Był daleko od Pana Boga, różne nałogi, co tam napotkał, z tego korzystał. Więc i narkotyki tam wchodziły, i to już nie będę wchodził. Ale właśnie ostatnio Pan Bóg tak go dotknął przez rekolekcję, przez słuchanie słowa, przez też sakrament pokuty, z którego korzysta regularnie. I właśnie ostatnio mi mówił, że wydawało mu się, że jest blisko Pana Boga wcześniej, bo już ma regularną spowiedź, już chodzi do kościoła, jakoś mu łatwiej. Pan Bóg go jakoś przygotowywał. A ostatnio skruszył serce i takie nawrócenie całkowite. On mówi, że przy księdze, jak ja widzę, jak teraz leżą obok Pisma Świętego inne gazety albo książki, mówi, to mi się wydaje, że to szkoda czasu na tamte. Mówi, to trzeba czytać Pismo Święte, mało znamy Pismo Święte, tu jest Bóg obecny. Także sam też się jakoś tam buduje Jego przykładem. I to jest właśnie ta kontemplacja. Trwaje w obecności Pana Boga też na co dzień. Do tego nas Pan Bóg powołuje, bo jeśli modlisz się tylko wtedy, gdy stajesz w modlitwie, to nigdy się nie modlisz. Jakie są fundamenty kontemplacji? Fundamentem kontemplacji jest ofiarność, mieć czas na słowo, stała pora i czas, jak mówiłem, i też dać czas słowu, pozwolić Bogu działać. Drugim fundamentem kontemplacji jest wierność, trwać pomimo, nie zrażać się. I tutaj też z tych pism ojców pustyni, cytując Ewagriusza z Pontu: jeśli jeszcze nie otrzymałeś daru modlitwy, oczekuj z uporem, a otrzymasz. Jak gwarancja? Tylko oczekiwać po otrzymaniu. Jakie są owoce kontemplacji? Doświadczenie Boga, z jednej strony, a z drugiej strony autentyzm życia. Nie staniemy się jakimiś osobami odizolowanymi od społeczeństwa. Niektórzy się boją, że jak się bardziej zacznę modlić, spobożnieję, to stanę się dziwakiem. I można być takim dziwakiem właśnie. Ostatnio jedna osoba mi mówiła właśnie, że przyszła do niej koleżanka, taka pani już w kwiecie wieku, nazwijmy to, obydwie, przyszła do niej koleżanka i mówi tak: przyjdź dzisiaj na nasze spotkanie. A ona mówi: no jak będę miała czas, no dowiedziałam się dopiero teraz, więc nie wiem, jak mi się tam zaplanuje w domu, jak będę miała czas, to przyjdę. I ona mówi wtedy tak: Matka Boża Cię wzywa, żebyś przyszła dzisiaj na to spotkanie. Więc ta się przeraziła i mówi tak: to powiedz Matce Bożej, jak Ci tak mówi, mówię, żeby mi osobiście powiedziała, bo to ja wtedy przyjdę. Więc słuchajcie, Pan Bóg buduje na normalności, na naszej codzienności. I ktoś, kto relacje z Panem Bogiem przeżywa autentycznie, ma autentyczną osobowość wobec drugiego człowieka, nie uchodzi w jakieś takie, nie pozoruje jakichś stanów mistycznych, jest po prostu normalny, ale przy tym wszystkim przeniknięty Panem Bogiem. No, autentyczny, autentyczny. W tym tygodniu kładziecie w waszym rozmyślaniu akcent właśnie na kontemplację. Nie pomijajcie pozostałych, ale idźcie powoli, czytając Słowo, medytując Słowo, przeżuwając je w sobie. Modląc się tym Słowem, zostawcie Panu Bogu swoje serce i trwajcie w kontemplacji. Pozwólcie Panu Bogu działać. Nie bójcie się obecności. Uświadamiając sobie obecność Pana Boga: Boże, jesteś tutaj w moim pokoju, w tym moim kącie, w tym moim czasie, w tej chwili, której Ci poświęcam, udziel mi daru kontemplacji. Pozwól mi trwać przy Tobie. I z tego niech rodzą się właśnie postanowienia, niech rodzą się piękne rzeczy w naszym życiu. Patrzymy na ostatnie dni życia Chrystusa i ten tydzień jest takim postojem, można powiedzieć, bo pierwsze 4 tygodnie mieliście przygotowanie, Pan Bóg dokonał uzdrowienia wewnętrznego, dzisiaj w wielu osobach rozbudził Ducha Świętego i teraz jest czas na taki postój właśnie, przylgnięcie do Jezusa. Jest czas, abyśmy stawali się Marią. Byliśmy Martą przez 4 tygodnie, a teraz jesteśmy Marią. Zatrzymujemy się i trwamy przy Panu Bogu. I potem przejdziemy dopiero do treści następnej, do 6 i 7 tygodnia. I też, jeżeli Pan Bóg wzbudzi w kimś takie pragnienie, czy właśnie chęć wyjścia poza schemat zeszytowy rozważania, to już nie bójmy się od tego tygodnia właśnie ryzykować. Żeby nie było też, że ktoś czyta zeszyt i właśnie odpuść nam nasze winy, jako i my to odpuszczamy naszym winowajcom. I tylko się zatrzymujemy na tym Słowie. Pozwólmy właśnie, aby to Słowo już inaczej w nas pracowało. Na pewno taką swobodę wobec tego Słowa. Czyli niech Pan Bóg sam nas przepracowuje i też daje natchnienia, z czego korzystać, nad czym się zatrzymywać i jak wychodzić do przodu mocą Bożą, mocą Ducha Świętego. Bóg zapłać i trwajcie w tym Słowie, bo Słowo Boże może przemienić wszystkich nas o 180 stopni, jeżeli będziemy przy Nim trwali. Też chcę powołać się na dwa takie zdania papieża Franciszka nowego. Nie potrafię dosłownie tutaj przytoczyć, ale papież w pierwszej homilii, media oczywiście przerobiły to, że papież tam do kardynałów chciał pewne rzeczy im nałożyć do głowy i sprostować ich. Patrzcie, jak mało ludzi się zachwyciło nad odniesieniem tego słowa do siebie konkretnie. Ja osobiście pierwszą homilię papieża traktuję jako proroctwo na ten czas dla Kościoła i na czas jego pontyfikatu. Papież powiedział, że Kościół potrzebuje ludzi, którzy będą mieli relację z Bogiem. I mówi, że jeżeli ludzie Kościoła nie będą się modlić, to Kościół wtedy stanie się pozarządową instytucją charytatywną, ale nie Kościołem, oblubienicą Chrystusa. Ile ludzi chodzi do Kościoła, a się nie modli? Tylko chodzi z tradycji. Jest po prostu w Kościele, myślami błądząc, latami gdzieś. Właśnie Nie możemy stać się pozarządową instytucją charytatywną, dając pieniądze na biednych nawet. Jesteśmy powołani do tego, aby po pierwsze wchodzić w głąb, w relacje z Jezusem. I to tworzy nas Kościołem, oblubienicą Chrystusa. Nawet papież powiedział takie mocne słowa: jeżeli nie modlisz się do Boga, modlisz się do diabła. Dlatego niech nasze myśli zawsze będą kierowane na Boga osobowego. My jesteśmy osobą, Bóg jest osobą. Więc możemy nawiązywać relacje przyjaźni. Chwała Panu.